Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest sobota, 18 lipca. Niech będzie godzina 20 czasu wschodnioamerykańskiego i jesteśmy w pewnym, zapewne ekskluzywnym hotelu w okolicach Nowego Jorku. Jest tam pewna grupa mężczyzn, która je kolację. Reprezentacja Argentyny w piłce nożnej spożywa ostatnią kolację przed niedzielnym, czyli chyba dzisiejszym, o 21, pamiętajcie, niedzielnym finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Po wspaniałym półfinale, gdy odwrócili losy meczu z Anglią, gdy wydawało się, że ich największa gwiazda, Messi, tak? Tak, chyba Messi jest największą gwiazdą Argentyny dalej. Już nie ma nic w baku, on dalej zaprzecza prawom fizyki i szeroko rozumianemu prawu sportu i w wieku 39 lat na swojej prawej nodze tym razem zaniósł Argentynę do finału. Więc tłum wiwatuje. Wszyscy po prostu w ekscytacji czekają na to, co się będzie. Po prostu jak już wszyscy w tą Argentynę wątpili w meczach wcześniejszych, tak teraz po prostu emocje sięgają zenitu i ci piłkarze jedzą kolację. I oni rozmawiają ze sobą i też czuć to pozytywne napięcie między nimi. I tylko jedna osoba siedzi tak trochę z boku. Ta osoba, z tego co o niej opowiadają, jest dość cicha, więc nie jest to nic nadzwyczajnego, ale ci piłkarze już go znają, bo jest ich członkiem drużyny już od dobrych kilkunastu lat. I pytają go: Leo Messi, co jest? A Messi mówi: chłopaki, słuchajcie, odchodzę. To koniec. Mój czas już minął. Odchodzę. Nie zagram z wami jutro w finale. Ale nie bójcie się. Nie bójcie się. Chłopaki, muszę odejść. Co gorsza, jest tutaj jeden z was, który zdradził całą naszą taktykę Hiszpanom. Nasz podstawowy skład, nasz plan na grę. Zdradził Hiszpanom. A ty, McAllister, strzelisz jutro samobuja. Ale nie bójcie się. Dacie radę. Jakie morale miała ta drużyna wtedy, w tej czysto hipotetycznej sytuacji? Wybaczcie mi, jeżeli jest to trochę trywialne porównanie, ale chciałem, abyśmy wczuli się w sytuację, która analogiczną, dużo bardziej tragiczną, dużo większym bagażem, która została opisana w Biblii. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Myślę, że chodzi wam po głowie coś, co ja przeżywam od ostatnim czasie dość często. A mianowicie chciałem wprowadzić was trochę w atmosferę ostatniej wieczerzy, którą Jezus Chrystus, mistrz, nauczyciel, spożywał w towarzystwie swoich uczniów. I jak zobaczymy sobie Ewangelię Jana, która wprowadza nas jakby w atmosferę, co działo się przed ostatnią wieczerzą, jak i szeroko na przestrzeni trzech rozdziałów opisuje dokładnie, co Jezus mówił do uczniów, a w zasadzie to była forma dialogu, to widzimy tak wiele rzeczy. Ale chciałbym dzisiaj wprowadzić nas też tą atmosferę, która towarzyszyła uczniom, ich odczuciom w trakcie, gdy ta ostatnia wieczerza się rozpoczynała. Parę dni wcześniej, dosłownie parę dni wcześniej, Jezus Chrystus w Betanii, kilka kilometrów od Jerozolimy, dokonuje wielkiego, wielkiego cudu. Wskrzesza Łazarza, który cztery dni leżał w grobie. Swojego przyjaciela, brata swoich przyjaciółek, kogoś jego bardzo bliskiego, Jezus wskrzesza Łazarza. I świadkiem tego cudu jest ogromny tłum. Ogromny tłum ludzi jest w stanie zaświadczyć o tym, że Łazarz cztery dni leżał w grobie. Jego ciało rozkładało się już, a jednocześnie Jezus Chrystus wzbudził go z grobu. On wstał i żył dalej. Ta sytuacja wzburzyła arcykapłanów w Izraelu tak bardzo, że oni postanowili raz na zawsze pozbyć się Jezusa, ale nie tylko Jezusa. Dlatego, że postać Łazarza obrosła taką legendą, że jest napisane, że arcykapłani postanowili zabić również Łazarza, bo jego życie też nie pasowało im w to, jakim celebrytą bym się stał, powiedzmy teraz na język dzisiejszy. Jak wiele zamieszania postać Łazarza wniosła w społeczeństwo Izraela. Co więcej, nie tylko ogromny tłum, który widział to zdarzenie, ale ogromny tłum, który usłyszał o tym wydarzeniu, zgromadzili się i 5 dni przed Paschą, w niedzielę palmową, którą teraz tak nazywamy, witali Jezusa wkraczającego na osiołku do Jerozolimy w towarzystwie swoich uczniów. Witali go, wznosząc mesjanistyczne hymny, okrzyki, kłaniając się przed nim. Ogromny tłum, który to widział, porwał ze sobą ogromny tłum, który to słyszał. I wjeżdżając tam do Jerozolimy, Jezus słyszy okrzyki: błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana, Królu Izraela, witaj! I wiecie, wydaje mi się, że dla uczniów ten moment, dla uczniów Jezusa, ten moment był daleko bardziej ekscytujący niż odwrócenie losu w meczu Argentyny, w półfinale z Anglią. Myślę, że uczniowie po 3 latach tułaczek, trudów, odrzucenia, zwrotów akcji, gdy jednak Jezus był czasem wyganiany, czasem przyjmowany, kiedy oni wewnętrznie byli targani wieloma wątpliwościami, to jednak myślę, że ta niedziela, ten dzień był dla nich czymś takim, no wreszcie. No wreszcie dzieje się to. To już nadchodzi przełom. Zwycięstwo jest blisko. Jednak wiemy, że coś innego działo się na przestrzeni tych paru dni, co miało swój finał parę dni później w związku z ukrzyżowaniem Jezusa. I teraz uczniowie myślą sobie, nadchodzi królestwo, natomiast Jezus, gdy gromadzi ich w tym wieczerniku, wieczorem, na ostatniej wieczerzy, ma na sobie olbrzymi balast. Niesie ze sobą olbrzymi balast emocji, strachu, ludzkich, takiego jego, z faktu tego, że był człowiekiem wtedy, takiej ludzkiej niepewności, a jednocześnie świadomości tego, co dzieje, co dalej nastąpi. Parafrazując to, co jest opisane właśnie w Biblii, Jezus doskonale wiedział, co go czeka. On znał wolę Ojca, znał swoje zadanie. Jest też napisane w Ewangelii Jana, że wiedział w tym momencie, że wszystko zostało złożone w Jego ręce w tej chwili. W tamtym momencie już wszystko zależało od Niego i czuł strach. Po prostu strach. I w tej chwili, w chwili tej kolacji, gdy zgromadził uczniów, wiedząc, że to są Jego ostatnie godziny na ziemi, jest napisane, że chciał zrobić wszystko, co możliwe, aby pokazać tej garstce, jak bardzo ich kocha. Jak bardzo są dla niego ważni, jak wielkie znaczenie mają dla niego, jak są bliscy jego sercu. I wyobrażam sobie, że chciał po prostu jeszcze raz zasiać w nich tą pewność. Dacie radę. Chciał trochę uśknąć im z tego, co czeka ich, co czeka świat, a jednocześnie wiedział, jak bardzo nie są w stanie tego pojąć. Więc przez Jego działanie, przez działanie Jezusa w tym momencie było takie pragnienie pokazania miłości, przygotowania ich na to, co czeka. I w zamian za to widzimy na przestrzeni tych rozdziałów, że z uczniów kolejny raz wychodzi ich ludzka natura. Będziemy sobie analizować pokrótce 4 postawy, które wykazywali uczniowie w trakcie dialogu z Jezusem w trakcie ostatniej wieczerzy. I myślę, że część z nas, albo większość z nas, ja na pewno, czasem widzę siebie w takiej postawie. I piękne jest to już trochę spoiler, że Jezus, pomimo że tłukł w te głowy uczniów wiele rzeczy mówił, a oni nie rozumieli, a on dalej mówił, a oni dalej nie rozumieli, to na sam koniec, jako doskonały Ojciec i Zbawiciel, okazał znowu cierpliwość i miłość do nich. O, jakże pięknym jesteś wzorem cierpliwości i miłości, Panie, do swoich uczniów, mając ich przy sobą, i oni dalej zadawali pytania, o których zaraz powiemy, o, Jezus dalej z cierpliwością odpowiadał. Więc zobaczmy pokrótce, co dzieje się w trakcie ostatniej wieczerzy. Jezus rozpoczyna tę wieczerzę od umycia nóg. mówi o tym znaczeniu umycia nóg, tego, że oni powinni sobie nawzajem umywać nogi, uczniowie, sobie służyć. Mówi o tym, że nie potrzebują się cali wyczyścić, dlatego że już są czyści przez relację z Nim, wystarczy tylko obmycie nóg. Potem zachęca uczniów do wspólnej miłości i po raz pierwszy mówi słowa: zaraz odejdę. Po raz pierwszy tego wieczora. Zaraz odejdę. Czyli w sytuacji tuż przed grande finale, tuż przed finałem Mistrzostw Świata, największa gwiazda mówi: zaraz odejdę. Nie będzie mnie jutro. Musicie dać sobie radę sami. I pierwsza postawa, pierwsze pytanie, które pada ze strony uczniów, jest ze strony Piotra. I Piotr pyta Jezusa: Jezusie, dokąd idziesz? I to nie jest zwykłe pytanie o geografię. To nie jest pytanie o to, gdzie Jezus się uda. Dlatego, że on w tym wypowiedzi, Jezus, mówi: dokąd ja idę, wypuść nie możecie. Uczniowie już 3 lata szli za Jezusem krok w krok. Czy był popularny, czy był niepopularny. Czy był u siebie, w swoim rodzinnej miejscowościach, czy wędrował gdzieś dalej. Oni szli za Nim krok w krok. Ale w tym momencie dowiedzieli się, że spodziewając się jakiejś koronacji na króla, spodziewając się przełomów, dowiadują się od samego Jezusa: idę, a wy nie możecie iść za nami. I Piotr pyta, za mną, przepraszam, nie możecie iść za mną. Piotr pyta: dokąd idziesz, Panie? I to pytanie człowieka, którego dotychczasowy plan działań, plan na najbliższe dni się całkowicie rozsypał. To pytanie, którego człowiek, który spodziewał się czegoś, on nie wie, co nagle się stanie. Więc dla nas teraz czasami spotykamy na swojej drodze życia takie sytuacje, w których wydaje się nam, że nie wiemy, co dalej. Że po prostu nawet nie samo cierpienie jest trudne, ale świadomość tego, że nie wiem, co dalej. Że Bóg nie robi tego, czego się spodziewałem. Być może, że moja modlitwa nie działa tak, jak oczekiwałem. Albo moje życie skręciło nagle w niespodziewany kierunek. Niespodziewany zakręt. Piotr dla mnie reprezentuje tutaj każdego wierzącego, który mówi: Panie, przecież miało być inaczej. Przecież nie tego się spodziewaliśmy. I nie wiem, czy doświadczasz w tych czasach, w tym momencie choroby, cierpienia bliskich, utraty pracy, jakiegoś kryzysu w rodzinie, w relacji, jakichś niespełnionych oczekiwań. Ale pewnie zadajesz sobie pytanie: dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Bóg ma dla ciebie odpowiedź, do której przejdziemy dalej. Drugą osobą, która pojawia się, jej wypowiedź pojawia się w tym fragmencie, jest postawa Tomasza. Gdy Jezus mówi: idę do miejsca, do którego wy nie możecie iść, chwilę później, w 14 rozdziale, to już jest bodajże pierwsze wersety 14 rozdziału, 4-6, mówi: idę do miejsca, do którego znacie drogę. I tutaj włącza się pan racjonalista. Człowiek, który chce dodać 2 do 2, który chce połączyć pewne kroki, kropki i mieć mapę gotową. Tomasz pyta: jak to możliwe, że znamy drogę? Tomasz nie jest buntownikiem. On jest racjonalistą. On potrzebuje przyjąć pewne rzeczy logicznie, rozsądnie. Czasem my w swoim życiu też potrzebujemy połączyć pewne rzeczy logicznie, rozsądnie, próbując zrozumieć Boży plan do naszego życia. Że 2 plus 2 w moim życiu to jest 4, albo kropka ta i kropka ta dają prostą linię. Boży plan nie zawsze daje się policzyć. Boży plan nie zawsze jest planem, który łączy 2 kropki prostą linią. Jezus mówi do Tomasza: to ja jestem drogą. To ja jestem tą drogą, która prowadzi do Ojca. Więc Tomasz swoim pytaniem o racjonalność, o wytłumaczenie mu połączenia, o uwzględnienie tego, jak może zrozumieć się, jak może dostać się do miejsca, do którego nie może iść, pyta też o ten drogowskaz, a Jezus mówi mu: ty nie potrzebujesz mapy. Ty potrzebujesz mnie, który jestem drogą. To ja jestem drogą. On nie daje mu mapy, ale daje mu relację. Jezus daje Tomaszowi relację z samym sobą. I ta relacja jest tym źródłem, tą drogą, która wiedzie Tomasza dalej. Kolejną osobą, którą widzimy w tym przykładzie, jest Filip. Kawałek dalej, 14 rozdział, 8 do 11 wersetu. Filip wtedy wtrącił do rozmowy. Panie, pokaż nam Ojca. Bo Jezus chwilę wcześniej mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Skoro mnie znacie, poznacie i mojego Ojca, od teraz też Go znacie i zobaczyliście Go. Wtedy Filip wtrąca. Filip, nienasycony apostoł, mówi, Panie, pokaż nam chociaż jeszcze trochę tego Ojca. Filip, który chwilę temu był świadkiem wskrzeszenia Łazarza. Filip, który był świadkiem nakarmienia 5000. Filip, który był świadkiem wszystkich cudów, które Jezus czynił na ziemi przez ostatnie 3 lata, mówi do Jezusa, Panie Jezu, a może jeszcze troszeczkę? A może jeszcze trochę tego dowodu, tego cudu, który zobaczę, który objawi mi Ojca? Po 3 latach cudów, uzdrowień, rozmnażania chleba, uciszenia burzy, Filip mówi, pokaż nam Ojca. Jezus odpowiedział, tyle czasu jestem z wami i jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie. Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słów, które do was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest obecny we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeśli to dla was za trudne, niech was przekonają choćby same dzieła. I Filip dla mnie reprezentuje tutaj trochę takiego wiecznie nienasyconego człowieka. Tego, który zawsze potrzebuje jeszcze jednego znaku, jeszcze jednego dowodu, jeszcze jednego potwierdzenia. I czasem wydaje mi się, że problemem nie jest brak działania Boga. Czasem problemem może być to, że oduczyliśmy się, albo nie umiemy już, albo przestaliśmy dostrzegać Boże działanie w naszym życiu. I na wszystko potrzebujemy działania, pstryknięcia palcem. A Boża droga jest trochę inna. Filip patrzy na Boga przez pryzmat tego, czego jeszcze nie ma. A Jezus każe mu spojrzeć na Boga, na Ojca, przez pryzmat tego, co już widział. Ale dodatkowo, on przez to, Jezus przez to działanie chce nakierować i zmienić perspektywę uczniów na patrzenie na Boga. On chce, żeby zaczęli dostrzegać w Bogu tak kochającą osobę, jak Jezus ich kochał. Jezus, którego doświadczali obok siebie. Jezus, którego miłość i cierpliwość towarzyszyła im przez 3 lata, który był namacalnym osobą, która towarzyszyła im, która emanowała miłością, cierpliwością, pokojem do nich, cudami. Nadrzędnym celem Jezusa w tej kwestii było pokazanie, że Bóg jest taki sam. Że to nie jest byt niedostępny, byt po prostu Bóg, który nie jest dostępny do ludzi, który jest starcem, gromowładnym i tak dalej, wszystkie te wyobrażenia o Bogu, które mamy czasem jako, można mieć jako niedostępną osobę, jako kogoś, kto jest po prostu poza zasięgiem ludzkim. Jezus w tym momencie chciał pokazać uczniom, Bóg was kocha. Bóg was kocha. Tak strasznie was kocha. Bez względu na to, co się dzieje na ziemi, On was kocha. Ja jestem tego obrazem. Ja jestem obrazem tego, że Bóg was kocha, bo posłał mnie na ziemię. I co więcej, wy tak samo jesteście narzędziem od teraz, który pokaże całemu światu, że Bóg kocha świat tak samo, jak ja was umiłowałem tu na ziemi. Tak samo, w tak sam doskonały, perfekcyjny, idealny, silny sposób. I wy musicie to zanieść innym. Jezus wyjaśnia sens uczniom tego, że w momencie Jego odejścia, o którym on wspomina jeszcze kilkukrotnie w trakcie tej ostatniej wieczerzy, przyjdzie Duch Pocieszyciel, a następnie uczniowie i w kolejności kolejni uczniowie aż do XXI wieku i później będą czynić większe rzeczy po to, aby Ojciec był uwielbiony w Synu, w Jezusie, w imieniu którego będą te czyny wykonywane. I dalej czytamy czwartą osobę, która pojawia się w tej kolacji, która rozmawia z Jezusem. Jezus mówi o tym, że będziemy czynić większe rzeczy niż On, który obiecuje, że pośle Pocieszyciela, Ducha Prawdy. I w 22 wersecie, w 14 rozdziale włącza się Judasz, ale nie Iskariota, tylko inny. Jezus mówi tam, że objawi się jeszcze raz tym, którzy kochają Boga. I Judasz pyta się Jezusa: Panie, ale dlaczego Ty chcesz się objawić nam, a nie całemu światu? Przecież my Cię już znamy. Czemu objawiasz się nam, w cudzysłowie, bo to nie padło, znowu, a nie światu? Jeśli jesteś Mesjaszem, dlaczego po prostu nie pokażesz się wszystkim? Tak wstryk. W XXI wieku możemy zadać sobie pytanie: Boże, jeśli jesteś Bogiem, to dlaczego świat wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego nie objawiasz się jeszcze? Dlaczego wojny trwają? Dlaczego ludzie chorują? Dlaczego na świecie jest niesprawiedliwość? I Jezus do Judasza mówi coś, co dla mnie też rezonuje. To nie mówi o tym, że nastąpi rewolucyjna zmiana świata. Nie mówi o polityce, nie mówi o pieniądzach, nie mówi o szczęściu. On mówi o czymś głębszym. Czymś głębszym, czymś, co jest fundamentem mojego i Twojego funkcjonowania tutaj na ziemi. Jezus mówi tak. 23 werset. Jeśli ktoś mnie kocha, będzie wypełniał moje słowo i mój Ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Jezus odpowiada: bo celem tego wszystkiego, co robię, jest to, abyś mnie pokochał i abym z Tobą był. Bo celem jest to, abym zamieszkał w Tobie i abyśmy mieli relację. Przyjdziemy do Niego z Ojcem i u Niego zamieszkamy i będziemy z Nim. Czyli to nie chodzi o zmianę świata, ale chodzi o zmianę człowieka i wpływ na człowieka, który ma relacja z Jezusem, na jego życie. I to trwała relacja. Więc Jezus pokazuje każdemu z tych uczniów, że ich rozumienie trochę o tym, co miało się nastąpić, nie do końca było takie, ale po tym wszystkim, jak odpowiada na te wszystkie ich pytania, mówi ten piękny fragment z 15 rozdziału o winorośli i o latorośli w szczepieniu. I mówi tam te słowa, które są takim moim głównym przesłaniem dla was dzisiaj, ale też dla mnie. Jezus mówi do uczniów: trwajcie we mnie. Wszystko zaczyna się układać. Piotr nie rozumie, co się właśnie stało. Tomasz chce logiki, Filip chce dowodu, a Juda chce szybkiego rozwiązania. Jezus daje jedną odpowiedź dla ich wszystkich tak naprawdę. Trwajcie we mnie. Ja was kocham. Kochajcie siebie nawzajem. Nie zostajecie sami. Posyłam dla was ducha pocieszenia, ale najważniejsze, co macie robić, to trwajcie we mnie. Nie dostaniecie wszystkich odpowiedzi. Nie dostaniecie wyjaśnienia wszystkiego, co się stanie. Ta wiedza jest dla was w ogóle nie do ogarnięcia. Ale trwajcie we mnie. I tutaj to przesłanie dla uczniów nie jest tylko wezwaniem do uprawiania memoriału Jezusa, do wspominania Go jako postaci historycznej. To nie chodzi o to, pamiętajcie mnie, kim byłem. Gdyby chodziło o pamięć historyczną, to skończyłoby się w zasadzie na pierwszym pokoleniu uczniów. Ale tymczasem Jezus zaraz później mówi, w 16 rozdziale Jana: pożyteczne jest dla was moje odejście, dlatego że poślę wam Pocieszyciela. On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Więc logika Jezusa jest znowu zaskakująca dla uczniów. Uczniowie myślą: skoro odchodzisz, my tracimy z tobą kontakt. A Jezus mówi: nie. Zmieni się trochę forma relacji, bo nie będę już stał koło was, ale sama relacja pozostanie. Sama relacja pozostanie i będzie mieć wpływ na życie wasze i kolejnych osób. Więc w życiu człowieka, który kształtuje swoją więź z Chrystusem, wspomnienie Chrystusa nie polega na tym, żeby wspominać o postaci historycznej, która około 2000 lat temu została ukrzyżowana i na której życie istnieje na ziemi jest 25 tysięcy manuskryptów, które możemy traktować jako źródła historyczne. Ale to nie o to chodzi. W życiu człowieka wierzącego ta więź, to trwanie w Chrystusie ma opierać się na przekonaniu, że Chrystus żyje i działa również dzisiaj. Pomimo, że nie ma go tutaj na ziemi, tak jak stał koło Tomasza, Judy, Filipa i Piotra i wszystkich pozostałych. Zobaczmy jeszcze chwilę na Tomasza i jego słynne słowa sparafrazowane. Jeśli nie zobaczę, nie uwierzę. Co Jezus mu odpowiada? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I chyba wtedy, jak zobaczymy trochę szerzej na kontekst, wtedy pierwszy raz Jezus wspomina grono ludzi poza tymi, którzy wokół Niego się znajdowali. Którym Jezus wspomina o przyszłych pokoleniach, którzy nie zobaczą Go nigdy fizycznie, których nie będzie towarzyszem, którzy nie będą widzieć cudów, które On naocznie, widzieć cudów, które On uczynił, ale jednocześnie będą trwać w Nim. I będą błogosławieni. Dlaczego? Dlatego, że duch pocieszenia, duch prawdy będzie im posłany. Więc jak możemy trwać dzisiaj w Jezusie? Po pierwsze, taka czysta, codzienna praktyka dla mnie to jest. Dla pierwszych uczniów po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa na pewno wracanie, to trwanie w tej relacji z Nim było wracaniem bezpośrednio do ich słów, do słów Jezusa. Przypominanie sobie Jego nauki, Jego cudów, które wykonywał, budowanie się nawzajem, życie według tej nauki i jednocześnie odkrywanie potęgi Ducha Świętego, która zaczynała manifestować się w nich, ducha pocieszenia, ducha prawdy, który był ich towarzyszem i który posyłał ich w tę stronę, w wszystkie strony świata. I dla współczesnego Kościoła, dla nas dzisiaj wierzę, że dokładnie to samo oznacza to trwanie w Nim. Czyli trzymam się tych nauk Jezusa. Trzymam się cudów, które zostały zapisane w Biblii, ale trzymam się też tego, co Bóg czynił w moim życiu. Mimo iż nie zawsze i codziennie dostrzegam to ponadnaturalne działanie, to mamy historię. Mamy historię, mamy wspomnienia, w których Jezus manifestował swoją obecność i swoją dobroć w naszym życiu. Wracanie do słów. Przypominanie sobie Jego nauki. Życie według tej nauki. Życie w zgodzie z Duchem Świętym. To przebaczanie zamiast się mścić. To wychodzenie o pojednanie zamiast trzymania urazy. To kochanie swoich nieprzyjaciół, to służenie sobie nawzajem zamiast dominacji. Taka czysta praktyka, to szukanie prawdy, Bożej woli zamiast jakiejś popularności czy ziemnych celów. To zostawanie w nurcie życia Jezusa i Jego nauczania, a nie dlatego, że powtarzamy jakąś tradycję, ale dlatego, że pozwalamy, aby sposób myślenia Jezusa, ten, który jest przedstawiony w Biblii, mógł kształtować nas jako ludzi, jako Jego sług. Ale jest coś głębiej jeszcze. W tym trwaniu w Jezusie jest coś głębiej i to jest coś, co jest szczególnie interesujące dla współczesnego człowieka. W Ewangelii Jana Jezus nie mówi: wierzcie w zestaw prawd, które wam zostawiam, wierzcie w suche fakty, które się wydarzyły tu na ziemi, ale mówi: trwajcie we mnie. To jest prosty język relacji, jak ta gałąź latorośli wszczepiona w winorośl, która wszystko czerpie, jest niczym bez źródła, tak i my mamy trwać w Jezusie. Nie możemy redukować chrześcijaństwa do zbioru doktryn, do systemu moralnego, do tradycji religijnej. Chrześcijaństwo to przekonanie tutaj, wbrew racjonalizmowi, który cechował Tomasza, wbrew wątpliwościom, które miał Piotr, wbrew obawom i innym rzeczom, które cechowały Filipa, Judę i wszystkich uczniów wtedy. To przekonanie, że Chrystus jest żywą osobą, z którą mogę mieć relację. Nawet jeśli nie widzę Go fizycznie. Nawet jeśli żył już dobre prawie 2000 lat temu na ziemi. Podczas ostatniej wieczerzy, kiedy wiele rzeczy Jezus przekazywał uczniom, On mówił do nich, nie mówił do nich: pamiętajcie każde moje zdanie. On mówił: trwajcie we mnie. Dzięki Duchowi Świętemu, który zaraz na was wstąpi, trwajcie we mnie. Duch wam przypomni. Duch będzie wami kierować. Dla nich wtedy gdy zostawali sami, gdy za chwilę Piotr się zaparł, gdy Judasz zdradził, gdy wszyscy uciekli, gdy rozpierzchli się i bali się w ogóle wyjść ze swojego pomieszczenia, w którym się zgromadzili, ich wtedy paraliżował strach. Dla nas czasem problemem jest po prostu rozproszenie. Oni ryzykowali prześladowanie, my dzięki Bogu nie jesteśmy na razie narażeni na prześladowanie, ale ryzykujemy trochę utratę tej perspektywy, że gdziekolwiek jestem, cokolwiek się dzieje na ziemi, patrzę i trwam w Jezusie. Jezus nie mówi ci, kim powinieneś być, co powinieneś osiągnąć, co powinieneś posiadać, jak powinieneś wyglądać. On nie daje ci też podręcznika samorozwoju. On mówi po prostu, pozostań przy mnie, trwaj przy mnie. Nie mówi ci, osiągnij wszystko. Nie mówi ci nawet, udowadnij swoją wartość tym, co robisz w kościele czy na świecie. On nie mówi ci, stawaj się doskonały po to, bo ja od ciebie tego wymagam. Oczywiście pewien proces doskonalenia się jest naszym udziałem, ale Jezus mówi do nas. Wtedy mówił do uczniów, którzy za chwilę mieli przejść najgorsze momenty swojego życia. On mówi do nich, trwajcie przy mnie. I do nas mówi dzisiaj, pozostań ze mną związany. Jak latorośl przywiązana do winorośli, wszczepiona w winorośl. To nie jest nakaz większego wysiłku, tylko to jest zaproszenie do źródła. Gałąź nie produkuje życia sama z siebie, ona je utrzymuje. Więc tak trochę utożsamiam się z tymi postaciami, które tutaj wymieniliśmy i trochę widzę siebie w różnych etapach mojego życia z różnymi tymi pytaniami, które padają, nieraz padają z moich ust. I dzisiaj Bóg mówi do mnie i mam nadzieję, że do was, że nie zawsze twoim celem jest zrozumieć drogę. Nie zawsze twoim celem jest zrozumieć to, dlaczego coś się dzieje. Albo mój plan, Boży plan do mojego życia. Nie zawsze od razu jest objawiony. Nie zawsze wiem, dlaczego dzieje się A, a nie B. Nie zawsze doświadczysz realnego działania Boga w swoim życiu. Takiego ponadnaturalnego. Ale Bogu chodzi też o drogę. Nie zawsze nawet wszystkie twoje pytania otrzymają odpowiedź, które masz do Boga. Ale Duch Święty, ta obietnica, którą Bóg zostawia dla nas, ten Pocieszyciel, będzie nam przypominać Jego słowa, słowa Jezusa. Będzie pomagać nam rozpoznawać Boże prowadzenie do naszego życia. Będzie pomagać nam kierować naszą uwagę na Chrystusa. Będzie pomagał nam wracać po upadku. Będzie też nas wyposażać, mobilizować, popychać trochę w stronę działania, aby spełniać Bożą wolę w naszym życiu. To, aby przynosić Bogu uwielbienie i chwałę naszym życiem. Więc w wieczerniku, wtedy, w tej ostatniej wieczerzy, nie ma ani jednego ucznia, który rozumie, co się dzieje. A Jezus nie mówi do nich, najpierw wszystko zrozumcie. On mówi do nich, trwajcie we mnie. Trwajcie we mnie, a będziecie mieć pokój na te trudne dni, które następują. Będziecie mieć miłość wzajemną. Będziecie mieć Ducha Świętego, który was wyposaży. Nie mówi do nich, starajcie się bardziej. Nie mówi do nich, bądźcie doskonali. Nie mówi do nich nawet, nigdy nie popełniajcie błędów. Ale mówi, jeszcze raz powtórzę, bo Jezus powtarzał to wielokrotnie w trakcie tej rozmowy. Trwajcie we mnie. Bo zbawienie opiera się na tej relacji. To właśnie dlatego Jezus kończy tą wieczerzę nie wykładem o przyszłości. Mówi do nich, że zobaczycie, co będzie. Duch Święty was poprowadzi. Ale on mówi do nich, zaprasza ich jeszcze raz do tej relacji. Do tej relacji, która jest aktualna, która będzie aktualna po jego zmartwychwstaniu, tak samo jak jest aktualna dzisiaj. Ona tylko trochę zmieniła formę. Jest inna niż wtedy, kiedy Jezus stał koło uczniów, ale ona jest tak samo bliska, tak samo głęboka i ma tak samo wielki wpływ na życie moje i twoje i każdego z nas. Więc będziemy kończyć. Poproszę już zespół tutaj. I to zaproszenie do relacji pozostaje aktualne dzisiaj do nas. Gdziekolwiek jesteś w swoim życiu, jakiekolwiek pytania zadajesz Bogu, cokolwiek się dzieje na drodze twojego życia, Bóg mówi do ciebie, trwaj we mnie. Trwaj w tej relacji. I możemy sobie, oczywiście dobrym zwyczajem przygotowałem pytania, które tak trochę pomagają jeszcze nakierować się trochę w modlitwie, ale też tak trochę rozważyć dalszą część tego słowa i co ona robi w moim życiu. I to pytanie pierwsze brzmi, którego ucznia trochę przypominam w moim życiu? Czy Piotra, który całkowicie nie rozumie tego, co właśnie się stało, co Bóg czyni w jego życiu. Czy Tomasza, który próbuje w logiczny sposób zrozumieć plan Boży, połączyć dwie kropki z punkt A i punkt B. Czy Filipa, który potrzebuje kolejnych dowodów, aby trwać w tej relacji, aby czuć tą Bożą obecność. Czy Judasza, który chciałby, żeby Bóg działał szybciej i teraz już tu na już załatwił sprawę, aby to było spektakularne. Czy jest jakieś miejsce w moim życiu, w którym bardziej domagam się wyjaśnień od Boga, niż po prostu trwania w Nim? I czy mogę to dzisiaj oddać? I drugie pytanie. Na czym faktycznie opiera się moja codzienna pewność? Bo Jezus nie powiedział uczniom, zrozumiecie wszystko. Nie powiedział, pokażę wam cały plan, objawię wam wszystko, wszystko będzie dla was jasne. On powiedział, trwajcie we mnie. I fajnie jest rozumieć Boże działania. Fajnie jest widzieć z boku, jak pewne rzeczy wyjaśniają się nawet po latach, po czasie. Ale to nie jest fundamentem. To nie jest warunkiem, który sprawia, że lgniesz do Boga. Ufam Chrystusowi nawet wtedy, kiedy wszystko wydaje się takie trudne, wszystko wydaje się tak nielogiczne, wszystko wydaje się tak nieoczywiste. Nie dasz rady zrozumieć Boga tutaj na ziemi. Nie dasz rady zrozumieć Jego planu całego. Ale czy pozostaniesz przy Nim i czy będziesz trwać przy Nim nawet wtedy, gdy nie będziesz tego rozumieć? Powstańmy. Dobry Panie, tak niezmiernie dziękuję Ci za to, że Twoja miłość jest doskonała. Że Twoja miłość, którą pokazałeś Jezu Chryste dla swoich uczniów, tych prostych ludzi, niecierpliwych, nierozumiejących tego, co właśnie się dzieje, ta miłość była ogromna i w swoich ostatnich chwilach, Panie, chciałeś im ją okazać. I ten wieczór, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, był dla Ciebie wyjątkowy, dlatego, że ich kochałeś. I chciałeś, wiedziałeś, co Ciebie czeka. Wiedziałeś też, co ich czeka, Panie. I chciałeś ich wyposażyć w to, co sprawi, że my tutaj 2000 lat temu będziemy mieć sens w tym spotkaniu. I dziękuję Ci, że, Panie, Ty jesteś taki sam, jak byłeś wtedy. Panie, że Ty i Twoje zaproszenie do relacji z Tobą, Panie, jest dokładnie takie samo. Trochę zmieniła się forma, Panie. Niestety nie mamy tego przywileju oglądać siebie swoimi oczami, Panie, ale nie zmienia to faktu tego, że widzimy Twoje działanie, że dajesz poznać siebie jako miłosierny Pan, jako ktoś, kto nas kocha, ktoś, kto poświęcił swoje życie za nas, Panie. Dzisiaj czujemy zachęcenie, Panie, do tego, aby trwać w relacji z Tobą. Tak naprawdę. Nie jako wspomnienie historycznej postaci, która chodziła po ziemi, ale jako naszego żywego Zbawiciela, naszego Pana, Mesjasza, który jest tutaj w innej formie, ale jest tutaj na ziemi, który kroczy i jest naszym towarzyszem tutaj, Panie. I Ty obiecałeś, Panie, że kto będzie Cię kochać i wykonywać Twoje słowa, Panie, tam Ty i Ojciec będziecie w Jego sercu i zadomowicie się tam, Panie. Dzisiaj chcemy, Panie, rozkoszować się Twoją obecnością w naszych sercach, Panie. Ona jest, Panie. Może czasem dekoncentrujemy się, Panie. Może czasem ten świat, to życie, Panie, gdzieś odwraca naszą uwagę od tego, co jest najważniejsze. Ale dzisiaj najistotniejsze jest, Panie, to, że trwamy w relacji z Tobą. Chcemy trwać w relacji z Tobą. Chcemy, by ta relacja miała wpływ na życie nasze, naszych rodzin, naszego otoczenia, tego Kościoła, Panie. Dlatego dziękuję Ci jeszcze raz i błogosławię każdego na tym miejscu, Panie. Aby rozwijał, Panie, swoje połączenie ze źródłem, z Tobą, Panie, z winoroślą, Panie, jako latorośl, Panie, jako wszczepieni, wkorzenieni w Ciebie, Panie. Nic bez Ciebie nie możemy, Panie, abyśmy wydawali owoce, abyśmy rozwijali się, Panie, abyśmy trwali, czerpiąc soki, czerpiąc tą dobroć, którą masz, Panie, którą masz i która może być naszym udziałem. I dziękujemy Ci na koniec za Ducha Świętego, który jest, Panie, posłany tu na ziemię w Twoje miejsce, który jest posłany, aby nam, Panie, przypominać o tym, co robiłeś, Panie, na ziemi, który przypominać nam nasze Twoje słowo, który jest posłany też, aby nas wzmacniać, umacniać, aby też wyposażać nas do tego, do czego nas powołałeś, aby czynić większe rzeczy, niż Ty sam czyniłeś, na chwałę Twojego Ojca w Twoim imieniu, Panie. Dlatego dzisiaj chcemy czuć się zmobilizowani, chcemy czuć się zachęceni, aby trwać, aby przylgnąć jeszcze bliżej i aby kroczyć tą drogą. W imieniu Jezusa, Panie. Amen.